Kościół chrześcijański uznał za właściwe, aby raz w roku w szczególny sposób świętować, też przypominać sobie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Tylko po co to robić? Co takiego ważnego jest w zmartwychwstaniu Jezusa? To są, myślę, bardzo dobre pytania, na które powinniśmy szukać odpowiedzi. Coś ten nie działa? Ten mikrofon, coś tam, tak? A, za cicho jest, dobra. Więc to są pytania, na które powinniśmy szukać odpowiedzi, jeśli ich nie znamy. A jeśli poznamy dobre odpowiedzi, bo mogą być złe, tak, na te pytania, to w naszych głowach prawdopodobnie zrodzą się kolejne pytania, ważne pytania. Jedno z takich pytań dotyczy tego, jaka powinna być nasza osobista reakcja na zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Więc żeby wyjść naprzeciw tym pytaniom, chciałbym, abyśmy przeczytali fragment listu do Filipian, który napisał apostoł Paweł, i przeczytajmy wersety od 6 do 11 z drugiego rozdziału listu do Filipian. List do Filipian, drugi rozdział, wersety od 6 do 11, tekst będzie wyświetlany. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc co nam ten hymn mówi o Chrystusie? Mamy tutaj wczesny chrześcijański hymn mówiący o Chrystusie. Ten hymn pokazuje nam, w co pierwsi chrześcijanie wierzyli, jeśli chodzi o Jezusa z Nazaretu. Czyli możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wczesnym chrześcijańskim wyznaniem wiary. I co to wyznanie wiary mówi nam o Jezusie? No po pierwsze, mówi nam, że Jezus istniał w tej postaci co Bóg i był równy Bogu. To znaczy, że ten hymn już na samym początku wskazuje na boskość Chrystusa, ale nie jest to boskość pośrednia, mniejsza wobec Boga, Ojca. Nie jest to boskość, jaką prezentują świadkowie Jehowy, którzy mówią, że Jezus, tak, On jest Bogiem, ale przez małe B. Natomiast Bóg Ojciec jest Bogiem przez duże B. Jest to boskość, jaka jest wyrażona w nauce o Trójcy Świętej. I ta nauka w uproszczeniu mówi nam, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Te osoby to Ojciec, Syn oraz Duch Święty. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Każda z osób jest sobie równa pod względem bóstwa. To znaczy, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, jest w pełni Bogiem, jest jedną z osób Trójcy Świętej. Po drugie, ten hymn mówi nam, że Boży Syn uniżył się przed Ojcem i stał się sługą poprzez stanie się człowiekiem. Więc Jezus Chrystus jest nie tylko w pełni Bogiem, ale też jest w pełni człowiekiem. To człowieczeństwo jest potwierdzone przez fakt narodzenia z Marii, o czym tu nie ma bezpośrednio mowy, ale też jest potwierdzony przez fakt śmierci, o której jest tutaj mowa w tym fragmencie. Po trzecie, ten hymn mówi nam, że śmierć Jezusa na krzyżu nie była przypadkiem. Boży Syn realizował zamiary i cele swojego Ojca. Jezus Chrystus czynił wolę swojego Ojca, dlatego został ukrzyżowany i na krzyżu zmarł. Widzimy, że posłuszeństwo Chrystusa było doskonałe. Ale też widzimy, jak bardzo Chrystus się uniżył, że nawet wydał siebie samego na ukrzyżowanie, a śmierć na krzyżu była po prostu hańbą, tak? Była kara za najgorsze rzeczy, zarezerwowana wyłącznie dla niewolników. Po czwarte, ten hymn pokazuje nam reakcję Ojca na uniżenie Jego Syna. Bóg szczególnie wywyższył Jezusa. Co to znaczy? Nasz tekst wyjaśnia, że Bóg obdarzył Syna imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. A to z kolei oznacza, że Ojciec przekazał Synowi pełnię władzy. Ojciec ogłosił Syna Panem nieba i ziemi. I po piąte, ten hymn pokazuje nam, że ten, kto czci Syna, czci też Ojca. A kto nie czci Syna, ten nie czci też i Ojca. Więc ten hymn przedstawia w taki zwięzły sposób kilka najważniejszych, rzecz fundamentalnych prawd chrześcijaństwa. Ale druga kwestia, skąd wiemy, że jest to prawda? Skąd chrześcijanie wiedzą, że to wszystko jest prawdą? Przecież mogli to sobie ludzie wymyśleć. Jak to się mówi, papier może przyjąć wszystko. Papier nie wnika, nie weryfikuje. Napisanie takich rzeczy nic nie kosztuje. Więc skąd mamy wiedzieć, że to, co ten hymn przedstawia, jest prawdą? Bo piękny hymn, ale czy prawdziwy? Odpowiedź na to kluczowe pytanie znajduje się w tym hymnie. Ona tam jest, chociaż trzeba powiedzieć, że na pierwszy rzut oka jej nie widać. Ale jest. Jest, można nawet powiedzieć, napisana dużymi literami, wielkimi literami i wprawne oko bez problemu to dostrzeże. Jest ona w tej części dotyczącej wywyższenia Jezusa Chrystusa. Nasz hymn mówi nam, że Jezus po swojej śmierci otrzymał władzę w niebie, jak i na ziemi. Przed Nim ma zgiąć się wszelkie kolano, zarówno w niebie, jak i na ziemi. Nasz hymn określa Jezusa Panem, a ten tytuł jest tytułem władzy, panowania. Więc oczywistą rzeczą jest, że nie daje się władzy martwym, tylko żywym. Martwym nie daje się władzy, ponieważ oni już nic nie mogą uczynić. Martwi nie są w stanie wykonywać nawet najprostszych rzeczy. Nie myślą, nie czują, nie słyszą, nie mówią, nie reagują. Martwych można jedynie w symboliczny sposób pośmiertnie uhonorować, nadając im medal za zasługi, albo jeżeli to byli wojskowi, to podwyższając im rangę wojskową. Ale to jest wyłącznie symboliczne działanie. Władzę realną daje się żywym, ponieważ żywi mogą tę władzę wykonywać. Więc skoro Jezus otrzymał władzę, to znaczy, że żyje. A skąd wiemy, że Jezus żyje? Wiemy to stąd, że Bóg wzbudził Go z martwych, że zmartwychwstał. To wzbudzenie zmartwych jest elementem wywyższenia Jezusa. I zmartwychwstanie jest kluczowym elementem wywyższenia. I dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa wiemy, że to, co ten hymn mówi, jest prawdą. Bo Bóg nam to potwierdza przez wzbudzenie Jezusa z martwych. Ponadto tytuł Pan, jaki Chrystus otrzymał, określa pozycję, określa władzę. Ten, kto dzierży ten tytuł, ma władzę nad wszystkimi, nad wszystkim i w tym ma władzę nad śmiercią. W związku z tym, żeby pokazać, że faktycznie jest Panem, Chrystus musiał powstać z martwych i w ten sposób zademonstrować swoją potęgę, swoją moc, swoją wyższość, swoją władzę nawet nad śmiercią. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy, w 30 wersecie i 31, pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. W starożytności władza sądownicza była powiązana z władzą wykonawczą. Generalnie, jeżeli ktoś miał władzę, to miał władzę, pełnię władzy. Nie było tego podziału, jaki jest dziś na władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Więc ten, kto miał władzę, kto panował, więc ten, kto panował, mógł też sądzić. Więc ten, który sądzi cały świat, musi mieć władzę nad całym światem. A taką władzę ma tylko Bóg i ten, komu Bóg zechce ją dać. Więc apostoł Paweł mówi, że zmartwychwstanie jest dowodem na to, że Jezus Chrystus jest sędzią nad wszystkimi i w związku z tym jest też Panem nad wszystkimi. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał na temat Ewangelii, czyli dobrej nowiny. W pierwszym rozdziale od wersetu 3 dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, lecz według ducha uświęcenia, z racji zmartwychwstania, okazał się synem Boga, potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus, nasz Pan. Więc zmartwychwstanie jest deklaracją tożsamości, pozycji, władzy. To zmartwychwstanie Chrystusa mówi nam, że Jezus jest Bogiem, jest człowiekiem, jest Zbawicielem, jest Panem. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem na jego wywyższenie, jakie jest opisane w tym hymnie. Więc zmartwychwstanie Bożego Syna potwierdza to wszystko, o czym ten hymn mówi. Potwierdza to wszystko, o czym jest tu mowa w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Jaka jest właściwa reakcja na uniżenie Syna? Więc wróćmy do uniżenia. Ten hymn pokazuje nam, jak bardzo Boży Syn się uniżył. Poszedł aż na krzyż, stał się człowiekiem, opuścił niebo, zrezygnował ze swojej pozycji i przyjął, stał się człowiekiem, uniżył się i poszedł aż na krzyż. Jak Ojciec ocenił to uniżenie? Jak Ojciec ocenił to wszystko, co Chrystus uczynił? No odpowiedź jest raczej oczywista. Ojciec zareagował w zdecydowany sposób. Ojciec uhonorował swojego Syna i wywyższył Go, dając Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ojciec dał Synowi tron obok swojego, po swojej prawicy. Więc jest to najwyższa forma wywyższenia. Dlaczego Ojciec tak uczynił? Musimy pamiętać, że wszystko, co Bóg robi, jest właściwe. Jest dobre, jest święte i sprawiedliwe. To znaczy, że jeśli Ojciec obdarzył swojego Syna wszelką władzą w niebie i na ziemi, to było to właściwe, słuszne, dobre, święte i sprawiedliwe. Taka reakcja była po prostu słuszna, taka reakcja była adekwatna do tego wszystkiego, co Jezus uczynił. W ten sposób Ojciec oddał Synowi wszelką sprawiedliwość, można powiedzieć. Ale to, co uczynił Ojciec, nie ogranicza się wyłącznie do Jego działania. Wywyższenie Chrystusa dotyczy całego stworzenia, zarówno tego, które jest na ziemi, jak i tego, które jest w niebie. To znaczy, że Ojciec, wzbudzając Jezusa z martwych i dając Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi, oczekuje, że całe stworzenie zegnie swoje kolano w geście poddania się panowaniu Chrystusa i w wierze, w ufności do Bożego Syna będzie wyznawać Go Panem. Tym samym ten hymn pokazuje nam, jaka jest wola Boga dla nas, ludzi. Bóg chce, Jego wolą jest, aby ludzie ustosunkowali się do Chrystusa i uwielbili Go, wywyższyli Go, uhonorowali Go w sposób podobny do tego, jaki zrobił to Bóg, w adekwatny sposób. Taka reakcja stworzenia będzie właściwa dla tego wszystkiego, kim Boży Syn jest i do tego dzieła, jakiego dokonał. Więc Bóg oczekuje od nas, że uhonorujemy Jego wolę odnośnie do Chrystusa i wywyższymy Chrystusa jako Pana poprzez poddanie się w osobistej i żywej wierze pod panowanie Chrystusa. I tylko taka reakcja z naszej strony jest reakcją słuszną, właściwą, adekwatną dla tego wszystkiego, kim Chrystus jest i co uczynił. Zatem Ojciec w odpowiedzi na ogromne uniżenie Syna odpowiedział poprzez wywyższenie Go. A uczynił to poprzez danie Synowi wszelkiej władzy w niebie i na ziemi i tego samego wymaga od nas Bóg. Chce, abyśmy my wywyższyli Jezusa Chrystusa jako Pana, poddając się pod Jego panowanie. Pewnie oglądaliście jakieś historyczne filmy, gdzie jeden król umiera i zastępuje go syn. Więc gdy tylko umarł król, jeden król umiera, to ktoś ogłasza: umarł król, niech żyje król. I wtedy wszyscy padają na kolana i oddają hołd nowemu królowi. Co prawda tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Stary król nie umiera, nie abdykuje, tak? On jest obecny, ale ten można powiedzieć, Bóg Ojciec wywyższa swojego syna i daje mu tron obok swojego. Daje mu panowanie i daje mu wszelką władzę. I właściwe dla wszystkich poddanych będzie pokłonić się i ojcu, i synowi. Do czego prowadzi wywyższenie Jezusa? Więc ojciec ogłasza przez wzbudzenie Jezusa z martwych, że Jezus z Nazaretu jest Panem. A jeżeli Jezus Chrystus jest Panem, to znaczy, że należy mu się nie tylko poddanie z naszej strony, ale to znaczy, że należy mu się też cześć, chwała i uwielbienie. Dlatego ten hymn mówi, że ten, kto oddaje cześć Synowi, oddaje cześć Ojcu. Ten, kto zgina swoje kolano przed Chrystusem Panem i wyznaje w wierze, że Jezus Chrystus jest Panem, czyni rzecz, która przynosi Ojcu chwałę, cześć, uwielbienie. A co jeśli tego nie robimy? Co jeśli nie poddaliśmy się panowaniu Chrystusa i nie żyjemy w ufności do Niego jako do Pana? Wtedy wniosek jest oczywisty. Nie czynimy tego, co przynosi chwałę Ojcu. Nie oddajemy Ojcu czci, nie uwielbiamy Ojca. Sprzeciwiamy się Ojcu. Bóg Ojciec jasno wyraził swoją wolę, wzbudzając Jezusa z martwych. I tą wolą jest, aby każdy, kto czci Ojca, czcił i Syna. Więc jeśli ktoś nie czci Syna, to nie czci też Ojca. Można robić tysiące różnych religijnych rzeczy, ale jeśli człowiek nie żyje w wierze w Chrystusa Pana, w poddaniu Jemu, to nie oddaje Bogu czci, nie oddaje Bogu chwały. Nieważne, czy robi te tysiące innych rzeczy szczerze, nieważne, czy robi te tysiące rzeczy, będąc głęboko przekonanych co do ich słuszności. Bóg jasno określił, jaka jest Jego wola. A kiedy człowiek nie czyni woli Ojca, szczerze, dogłębnie, to nie oddaje Jemu chwały. Dlatego oddać chwałę Ojcu można tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, którego Ojciec wywyższył, wzbudzając Go z martwych i dając Mu tron w niebie, aby panował nad całym stworzeniem i aby był czczony przez całe stworzenie. Więc zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa ma w chrześcijaństwie, jak widzimy, kluczowe, centralne miejsce. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza wszystko, co dotyczy uniżenia Chrystusa, czyli potwierdza Jego boskość i człowieczeństwo oraz doskonałe posłuszeństwo Ojcu, które zaprowadziło Go aż na krzyż. Ale zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa potwierdza też wszystko, co dotyczy wywyższenia Chrystusa przez Ojca. Potwierdza to, że Jezus Chrystus jest Panem, którego należy słuchać i czcić. A to z kolei pokazuje nam, że zmartwychwstanie Chrystusa jest ogromnie ważne. Ono łączy w sobie to, kim Boży Syn był, co uczynił oraz to, kim jest. Zmartwychwstanie jest tym, co trzyma ze sobą te wszystkie elementy. Jest spoiwem. I jeśli zmartwychwstanie Chrystusa zostanie z tego wyjęte, to nie pozostanie nic. Wszystko się rozpada w drobny mak. To, kim był, co uczynił i kim jest, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, przestaje mieć jakąkolwiek ważność. I wtedy wiara w Chrystusa, który nie zmartwychwstał, jest po prostu głupotą. A ci, którzy w takiego Chrystusa wierzą, są po prostu ludźmi godnymi pożałowania. Ale Chrystus zmartwychwstał. I Chrystus jest Panem. I dlatego wiara w Niego jak najbardziej ma sens. Niewiara nie ma sensu. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne, otrzymuje przebaczenie grzechów i zostaje włączony do Bożej rodziny. Apostoł Paweł przypomina nam, że osobista i żywa wiara w zmartwychwstałego Chrystusa, który jest Panem, jest konieczna do zbawienia. I chcę podkreślić, że jest to konieczne, że jest to niezbędne, żeby być zbawionym. Bez wiary w zmartwychwstanie Chrystusa nie można być zbawionym. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersetach 9 i 10. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. To nam pokazuje, że wywyższenie Jezusa jest związane bezpośrednio z Jego zmartwychwstaniem i że to zmartwychwstanie potwierdza nam fakt, że Jezus Chrystus jest Panem. Uznanie tego faktu i zawierzenie Chrystusowi daje zbawienie. Ten hymn bardzo wyraźnie pokazuje nam, w jaki sposób możemy wywyższyć Jezusa Chrystusa jako Pana i przez to oddać chwałę Ojcu. Jest tylko jeden sposób. Uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, uznać Jego panowanie i w ufnej wierze poddać się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Dlatego Jezus uczy nas, że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Nie ma innej drogi. Sam Ojciec wyznaczył Chrystusa, aby był jedynym pośrednikiem pomiędzy Nim i ludźmi. Więc Bóg wzywa całe stworzenie do tego, żeby oddało cześć, hołd Chrystusowi. Czy już to zrobiłeś? Czy w swoim życiu wywyższyłeś Jezusa w sposób, który jest adekwatny, stosowny, właściwy do tego, kim Jezus jest i co uczynił dla twojego zbawienia? Czy zgiąłeś swoje kolana przed Chrystusem Panem, poddając się Jego panowaniu? Czy wyznałeś swoimi ustami ufność, jaką w Nim pokładasz, jeśli chodzi o twoje zbawienie? Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem? Czy wywyższyłeś Jezusa w adekwatny sposób? Amen.